Może was zaskoczę tym twierdzeniem, ale dla większości z nas niedzielne nabożeństwo to czas największej aktywności politycznej, jaką przejawiamy w ciągu tygodnia. Ta księga, którą studiujemy, to jest najbardziej polityczna księga, jaką prawdopodobnie czytaliście. W samym Piśmie Świętym najbardziej politycznie zaangażowaną księgą, fragmentem jest prawdopodobnie Apokalipsa, ale zaraz po niej są Ewangelie. I to od samego początku. Kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia, zazwyczaj w naszym mniemaniu polityka zamiera. Nawet politycy z różnych opcji zaczynają się z sobą godzić. W Sejmie, w Senacie są różne spotkania opłatkowe i tak dalej. Tak jakby te wszystkie różnice polityczne na jakiś czas odpływały. Ale tak naprawdę historia o narodzeniach Jezusa Chrystusa jest niezwykle polityczna. Taka była. To był bardzo polityczny moment, bardzo polityczna chwila. I szczerze mówiąc, ciężko znaleźć więcej polityki w Piśmie Świętym niż właśnie w tych wydarzeniach, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli otworzycie Ewangelię Mateusza, to zobaczycie tam takie słowa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Dziwne słowa, żeby narodzenie Bożego Syna, narodzenie Jezusa Chrystusa mogło kogoś napełnić przerażeniem. Ale taka była prawda, bo to była przerażająca wieść. Mędrcy ze wschodu, czasami nazywamy ich magami, czasami królami, tak naprawdę nie do końca wiemy, kim byli. Być może byli to potomkowie Żydów, którzy wcześniej, w czasie niewoli babilońskiej, osiedlili się w Babilonie. Może to byli Chaldejczycy, którzy tylko poznali proroctwa Żydów i wiedzieli, że kiedyś w tym kraju ma narodzić się władca nie tylko Żydów, ale i całego świata. I oni przychodzą do Jerozolimy, bo oto na niebie pokazał się znak, który odczytali jako potwierdzenie, że to się już wydarzyło, i idą do samego króla, no bo gdzież miałby się ten król narodzić, i pytają Heroda, gdzie jest narodzony, nowonarodzony król żydowski. Herod tak naprawdę nie był ani Żydem, ani królem. Herod był Idumeczykiem, pochodził z innego narodu, na którym Żydzi najczęściej panowali, akurat nie w tym okresie. I nie był też prawdziwym królem, był tak naprawdę władcą z nadania Rzymu, którego zadaniem było trzymanie w ryzach Żydów, którzy mieszkali wtedy w Judei, żeby nie doprowadzić do kolejnego buntu. Przez całe swoje życie drżał przed tym, że oto naprawdę powstanie ktoś, kto odbierze mu tę bardzo chybotliwą władzę. I powiem wam, w Izraelu było całe mnóstwo ludzi, którzy chętnie by to zrobili. Tamte czasy to były czasy, kiedy aż wszystko gotowało się wśród Żydów w oczekiwaniu na obiecanego władcę. Bo oni czekali na Mesjasza, oni czekali na swojego króla, który miał przywrócić czasy świetności Izraela. Sięgali po proroctwa z różnych okresów, które mówiły, że przyjdzie taki, który zmieni ich los. Nie będą już niewolnikami, nie będą uciemiężonym, podbitym narodem, ale to oni będą władać nad innymi. Sięgali wstecz do okresu swojej historii i pamiętali, że mają obiecane, że przyjdzie prorok taki jak Mojżesz, że oto powstanie król z rodu Dawidowego, że oto Bóg sam stanie się pasterzem, o wiele lepszym niż wcześniej byli to pasterze, królowie Izraela. Kiedy byli w niewoli, także mieli wiele proroctw, które zapowiadały, że kiedyś ten czas niewoli się skończy, że oto będzie Syn Człowieczy, któremu Bóg da władzę nie tylko nad Izraelem, ale nad całą ziemią. Że oto Pan wzbudzi swoją latorość, która wyrośnie ze ściętego pnia rodu Dawidowego i na nowo zakwitnie. Że oto przyjdzie dzień, kiedy do Jerozolimy wjedzie jej nowy, prawdziwy król. Chociaż będzie wydawał się pokorny, bo wjedzie na oślicy, tak naprawdę jego panowanie będzie wieczne. I Żydzi czekali na to. Żydzi byli gotowi wiele zrobić. Więc kiedy pojawiają się ci mędrcy ze wschodu i mówią: a gdzie jest ten narodzony, nowonarodzony król żydowski, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że on się już narodził, ludzie się przerazili, bo to znaczyło, że być może właśnie za chwilę zacznie się rewolucja. I tak naprawdę nawet historie poprzedzające narodzenie Jezusa Chrystusa też są pełne polityki, chociaż rzadko ją tam zauważamy. Kiedy anioł objawił się Marii po to, żeby obwieścić jej, że oto Bóg stąpi na nią i to, chociaż jest dziewicą, pocznie i będzie w ciąży i urodzi niesamowite dziecko, tak naprawdę ogłaszał jej, że oto dzieje się coś bardzo politycznego. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Anioł mówi, nadchodzi czas, kiedy przyjdzie prawdziwy król. Kiedy Maria później po spotkaniu z Elżbietą wzniosła swoją pieśń, Magnifikat, jak to czasami nazywamy, to również była polityczna deklaracja, chociaż rzadko to zauważamy. Bo kończąc tę pieśń mówi tak naprawdę, chociaż niesamowite jest to, że Bóg okazał mi tak wielką łaskę, tak wielkie zmiłowanie, tak naprawdę On czyni wielką rzecz dla całego naszego narodu. Ujął się Bóg za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Nasz Bóg, który obiecał nam tak wiele rzeczy dawno, teraz wypełnia swoją obietnicę. I kiedy urodził się Jan Chrzciciel, jego ojciec Zachariasz, ten to już wprost mówił o wszystkich politycznych aspektach. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że wzbudził nam mocarnego Zbawiciela z domu Dawida, jakiego od wieku zapowiedział. Wybawienie od wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu w świętobliwości i sprawiedliwości. A Ty, Dziecię, poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Wiecie, że dla Żydów nawet odpuszczenie grzechów miało wymiar polityczny? Bo jedną z konsekwencji ich grzechu jako narodu było to, że nie będą stanowili sami o sobie, że będą mieli nad sobą innych władców. Więc każdy rzymski żołnierz, każdy rzymski namiestnik, każdy Rzymianin, którego spotykali gdzieś wokoło, był dla nich przypomnieniem, że odeszli od Boga i teraz ponoszą konsekwencje swoich grzechów. Ale że Bóg im obiecał, że kiedyś te grzechy zostaną wybaczone. A jak zostaną wybaczone, to znaczy, że znowu będą narodem, znowu będą stanowić sami o sobie. Dla nich nawet myśl o odpuszczeniu grzechów oznaczała, kiedyś znowu to my będziemy rządzić sobą, a nie tylko sobą, ale innymi. Więc kiedy około 30 lat później miały miejsce kolejne wydarzenia, kiedy najpierw Jan Chrzciciel, a później Jezus stanęli, zaczęli mówić, przybliżyło się Boże Panowanie, Boże Królestwo, wszyscy myśleli o tym w kategoriach politycznych. Kiedy Jezus w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie wszedł do synagogi, otworzył zwój z proroka Izajasza i przeczytał jedno z proroc mówiącym o Bożym Panowaniu, które ma nastać na ziemi, powiedział wprost, teraz wypełniły się te słowa na waszych uszach. Wszyscy rozumieli, że tak naprawdę to jest deklaracja polityczna. I kiedy czytamy Ewangelię, to jest jeden z bardzo ważnych aspektów, które musimy pojąć, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Dla wszystkich kluczowym pytaniem było, czy rzeczywiście Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, Wybawicielem, władcą, który odrodzi Izraela i da mu panowanie nad innymi narodami. I chociaż Jezus z jednej strony potwierdzał, tak, jestem Nim, swoim zachowaniem zdawało się zaprzeczał temu, co ludzie myśleli, jak ten Mesjasz powinien się zachowywać. A Jan mówi wprost, że kiedy zbliżało się do tego, żeby go obwołać królem, żeby wybuchło powstanie, żeby ta polityka naprawdę wybrzmiała w całej pełni, Jezus celowo uciekał. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Przez 3 lata trwa niesamowite napięcie. Jest Mesjaszem? Jest królem? Jest naszym Panem czy nie? To, co robi, wskazuje na to, że jest. W jego życiu wypełniają się proroctwa. A z drugiej strony, zamiast zawołać nas do walki przeciwko tej świeckiej władzy, przeciwko tym poganom, tym Rzymianom, którzy nas uciskają, on unika tego. Nie chce angażować się tak, jakbyśmy od niego oczekiwali. Aż do czasu, kiedy któregoś dnia, tuż przed świętem Paschy, Jezus wsiadł na oślicę i zjechał do Jerozolimy z Góry Oliwnej, od wschodu. Tak jak zapowiedział prorok Zachariasz, że przyjdzie czas, kiedy Twój król, o Jerozolimo, przyjedzie do Ciebie na źrebięciu oślicy. I tak jak mówiliśmy, omawiając to, co jest w Piśmie Świętym, wszyscy, którzy widzieli Jezusa, wiedzieli, co to znaczy. Oto On zadeklarował się jawnie wobec wszystkich, chociaż bez słowa. Ja jestem Mesjaszem, ja jestem królem. I wtedy naprawdę wystarczyło jedno słowo, żeby doprowadzić do powstania. W Jerozolimie stacjonował garnizon rzymski, specjalnie ściągany na tę okazję, po to, żeby nie dopuścić do rozruchów. Ale gdyby Jezus zawołał do broni, gdyby Jezus powiedział, bijcie ich, było tam mnóstwo Żydów, którzy posłuchaliby jego wezwania i prawdopodobnie nawet Piłat z całym swoim garnizonem nie mógłby tego sprostać. Tylko że ta historia potoczyła się zupełnie inaczej. Kapłani, przerażeni tym, co widzą, jak nawet wspomnieliśmy krótko w zeszłym tygodniu, zaczynają myśleć, w jaki sposób mogą tego Jezusa uciszyć. Bo boją się, co się stanie, jeżeli ludzie naprawdę za Nim pójdą. Ludzie, którzy byli gotowi za Nim pójść, też nie są do końca pewni, co z tym wszystkim robić. I Jezus, chociaż idzie do świątyni, chociaż na początku wydaje się, że rzeczywiście zbliża się ten moment wybuchu powstania, później zaczyna się wycofywać. Kapłani, tak jak mówiliśmy wczoraj, namiestnicy, razem z okupantami, razem z Rzymianami przejmują, jak się wydaje, kontrolę nad sytuacją. I chwytają Jezusa, aresztują Go i skazują Go na śmierć. Jezus umiera jako buntownik. Jezus umiera jako powstaniec. Kara ukrzyżowania zarezerwowana była dla tych, którzy przeciwstawiali się władzy Rzymu. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy odnieść wrażenie, że ukrzyżowano Go za to, że czynił się równym Bogu, ale tak naprawdę dla kapłanów to była tylko wymówka. Oni widzieli w Jezusie przede wszystkim niebezpiecznego wichrzyciela, kogoś, kto może doprowadzić do powstania w Izraelu i nie wiedzieli, za co mogą Go skazać. Dopiero wtedy, kiedy Jezus powiedział, tak, ja jestem Synem Bożym, mogli postawić Mu zarzut bluźnierstwa i myśleli, tak, przyłapaliśmy Cię na tym, mamy coś, za co możemy Cię skazać. I kiedy Piłat nie znajdował w Nim żadnej winy, powiedzieli Mu, ale nie możesz tego zrobić, bo On występuje przeciwko władzy cesarza. Jezus został skazany za to, że był postacią polityczną. Można powiedzieć, Jezus został zabity za to, że prowadził, chociaż to dziwnie brzmi, działalność polityczną. Nie patrzymy na to w ten sposób, dlatego że żyjemy 2000 lat później, dlatego że nie jesteśmy Żydami, którzy żyją pod okupacją rzymską, dlatego że dla nas ta historia stała się przede wszystkim historią duchową, a nie ziemską, polityczną. Ale w tamtych czasach ona ociekała polityką. Każdego dnia, właściwie z każdego zdania tej historii, którą czytamy. Była grupa ludzi, która przynajmniej powinna była się spodziewać, co się stanie. Bo Jezus już wcześniej, kiedy uczniowie wyznali Mu, tak, wierzymy, że Ty jesteś Chrystusem, wierzymy, że Ty jesteś Mesjaszem, powiedział im, ale ja nie jestem takim Mesjaszem, za jakiego mnie uważacie. Bo kiedy Piotr złożył to wyznanie, czytamy o tym w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus powiedział, od tego czasu zaczął mówić im, że Syn Człowieczy musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć i że zostanie tam zabity. I nawet uczniom na początku ciężko było w to uwierzyć. Nawet uczniom ciężko było zrozumieć, o co chodzi. Więc chociaż Jezus ostrzegał ich, kiedy przyszło co do czego, kiedy Jezus rzeczywiście zamiast walczyć poddał się kapłanom, poddał się Rzymianom i nie zrobił nic, żeby doprowadzić do powstania, oni byli również zagubieni. Wydawało się, że Jezus jednak nie był tym Mesjaszem, bo zamiast zwyciężyć, przegrał. Zamiast pokonać wrogów, to został On przez nich pokonany. Zamiast zabijać, sam pozwolił na to, żeby Go zabili. Aż do niedzieli. Aż do niedzieli, która zmieniła wszystko. Bo kiedy Chrystus, ten, który został zabity, ten, który został ukrzyżowany jako działacz polityczny, stał z martwych. Kiedy poszli do Jego grobu i zobaczyli, że Go tam nie ma, uświadomili sobie, że ta polityka, na którą oni patrzyli, jest bardzo, bardzo mała w porównaniu z tym, co Bóg rzeczywiście robi. I wtedy czytamy na początku Dziejów Apostolskich, że na nowo odżyły w nich ich nadzieje polityczne. Łukasz swoją drugą księgę, bo napisał i Ewangelię, i Dzieje Apostolskie, rozpoczyna od sytuacji, kiedy uczniowie, widząc zmartwychwstałego Chrystusa, przychodzą do Niego z bardzo ważnym pytaniem. Panie, czy to teraz? Panie, czy w końcu teraz przywrócisz nam królestwo? Czy teraz odrodzisz Izraela? Czy teraz to my będziemy panować nad poganami? Czy teraz rzeczywiście to my będziemy władcami całego świata? Pytali Go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? No bo jeżeli Jezus powstał z martwych, jeżeli pokonał śmierć, to któż Mu się przeciwstawi? A Jezus odpowiada, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Myśleli, że to będzie czas, kiedy Bóg odrodzi Izraela, ale Jezus mówi nie, to wszystko odbędzie się zupełnie inaczej. Ale tak naprawdę tego dnia narodzili się apostołowie takimi, jakich ich znamy, którzy swoim celem w życiu uczynili nie odrodzenie fizycznego Izraela, ale głoszenie całemu światu, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem. I bez względu na to, co dzieje się wokół, to do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Z tych słów, które wypowiedział Jezus, z tych słów, które wypowiedzieli później aniołowie, tak naprawdę możemy wyciągnąć trzy najważniejsze lekcje w życiu każdego apostoła. I tych 12 apostołów, których powołał Jezus, i tych symbolicznie wszystkich uczniów Chrystusa, którzy zostali posłani na świat, aby głosić wieść o Nim. Nie nasza to rzecz znać czasy i chwile. Ale my będziemy Mu świadkami aż po krańce ziemi, aż przyjdzie tak, jak został wzięty do nieba. Kiedy dzisiaj czytamy, nie nasza to rzecz znać czasy i chwile, to myślimy w kategoriach powrotu Jezusa, że nikt z nas nie zna czasu, dnia, ani godziny, kiedy Chrystus powróci. Ale w tamtym kontekście, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, chodziło, nie wasza to sprawa, kiedy Bóg odrodzi Izraela. Nie wasza to sprawa, jak Bóg sprawi, że Izrael znowu stanie się państwem, królestwem. Nie myślcie o tym, nie do was to należy. Wy powinniście zająć się czymś innym. I tak naprawdę to jest pierwsza charakterystyka apostołów Nowego Testamentu. Niesamowita przemiana, która musiała się w nich dokonać, że oto to, co było treścią wielu, dla wielu z nich, treścią całego życia, czyli walka o niepodległość, zostaje odłożone na bok. Bibliści zwracają uwagę, że wśród 12 uczniów, 12 apostołów Jezusa była bardzo ciekawe zestawienie. Czytamy, że jednym z uczniów był Szymon Zelota. Zelota to znaczy tyle, co powstaniec. To było stronnictwo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, grupa narodowo-wyzwoleńcza. Powstańcy, rebelianci, jakkolwiek. To byli ludzie, którzy byli wyszkoleni. To byli ludzie, którzy byli gotowi chwycić za broń w dowolnym momencie. I tak naprawdę w historii Izraela już wcześniej chwycili za broń po to, żeby wzniecić powstanie. Kiedy ktoś określał siebie jako zelotą, to tak naprawdę mówił, niech tylko będzie okazja, a popłynie krew Rzymian. Więc jednym z uczniów Chrystusa był ktoś, kto miał bardzo silne przekonanie, że należy walczyć, walczyć, siłą walczyć, zabijać po to, żeby Izrael mógł znowu istnieć. Wśród uczniów Jezusa był też celnik, Mateusz, późniejszy autor Ewangelii. Problem z celnikami był taki, że oni tak naprawdę byli kolaborantami. Nawet nie tyle namiestnikami, którzy współpracowali z władzą, ale zdrajcami swojego narodu. Bo żeby zostać celnikiem, trzeba było sprzymierzyć się z Rzymianami. Żeby zostać celnikiem, trzeba było poddać się ich władzy. I tak naprawdę celnicy w tamtym czasie uciskali swoich rodaków. Robili na nich interes, bogacili się ich kosztem, łupiąc ich po to, żeby oddać Rzymianom wymaganą przez nich daninę. Zeloci, gdy tylko mogli, zabijaliby celników. Uważając ich za zdrajców, uważając ich za kolaborantów, uważając ich za ludzi, szczególnie tych, którzy wywodzili się spośród Izraela, którzy niegodni są żyć. A nagle Jezus pośród swoich uczniów, pośród 12, ma jednego i drugiego. Ewangeliści nie opisują tego, ale wyobrażam sobie, że przynajmniej na początku ta atmosfera między nimi mogła być bardzo napięta i może nawet dochodziło do jakichś rękoczynów. Ale kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, nie znajdziecie żadnego tego napięcia. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie i jedni, i drudzy, ci najbardziej skrajni w sensie narodowo-wyzwoleńczym, ci najbardziej skrajni w sensie kolaboracji, ustawienia się tutaj, w tym życiu, odstawili to na bok po to, żeby poświęcić się sprawie Chrystusa. Nie walczyli o odrodzenie Izraela, ale o to, żeby czynić Chrystusa i Jego panowanie znanym. I to właśnie apostołowie później głoszą niesamowite słowa. Nie tutaj jest nasza ojczyzna. Nie mamy tutaj miasta trwałego, ale tego przyszłego poszukujemy. My oczekujemy wobec obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Zamiast walczyć, zamiast dążyć do tego, przez co być może dążyli przez całe życie, odstawiają na bok swoją perspektywę po to, żeby przyjąć perspektywę Chrystusa, który przyszedł nie tylko jako Mesjasz Izraela, ale Mesjasz całego świata, Zbawiciel całego świata. I w obliczu tego, co Chrystus czyni, odrodzenie Izraela przestaje być takie ważne. I to właśnie w tym kontekście padają te słowa, które nawet przytaczaliśmy tydzień temu. Postawa chrześcijan, którzy zamiast walczyć z władzą okupacyjną, tak naprawdę przyjmują ją. Nie dlatego, że ta władza jest dobra. Nie dlatego, że rzeczywiście jest spełnieniem Bożego pragnienia dla ludzkości. Ale dlatego, że oni poświęcają się rzeczom daleko większym, daleko wyższym, których nawet wroga im władza rzymska nie będzie w stanie zniweczyć. Apostołowie nie podnoszą miecza na okupantów. Poddają się obcym władcom, pogańskim królom. Nie dlatego, że oni pochodzą od Boga, ale dlatego, że Bóg jest daleko większy niż jakakolwiek władza, która może zapanować. Po drugie, dzieje się niesamowita rzecz, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi. Wiecie, dotychczas Żydzi tak naprawdę skupiali się na tym, żeby odróżniać się od innych narodów. Zresztą do dzisiaj judaizm wcale nie jest taką religią, która szuka nowych członków. Jeżeli byście chcieli zostać takim etnicznym, religijnym Żydem, to wy byście musieli się bardzo, bardzo postarać. I tak naprawdę wspólnoty żydowskie na początku przynajmniej by was do tego zniechęcały. Ale oto wśród apostołów Chrystusa dzieje się coś niesamowitego. Oni idą nie tylko do swoich współbraci, żeby mówić im, że jest Mesjasz Izraela, ale także do ludzi, którymi wcześniej pogardzali, do pogan, do wielu z nas. Bo ci z was, którzy nie są Żydami z urodzenia, tak naprawdę bylibyście przez wszystkich ówczesnych Żydów pogardzani, zapomnieni, niegodni tego, żeby nazywać się członkiem ludu Bożego. I tutaj kluczową postacią staje się apostoł Paweł, który pisze o sobie, że był obrzezany dnia ósmego, tak jak nakazuje tradycja żydowska, z rogu izraelskiego, z plemienia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Nie można być było bardziej żydowskim niż apostoł Paweł. Ale to on staje się największym orędownikiem obecności pogan w Kościele. Chociaż został wychowany po to, żeby podkreślać to, że różni się od pogan, dla pogan tak naprawdę nie ma nadziei, on, kiedy poznał Chrystusa, kiedy Chrystus mu się objawił, kiedy został apostołem, głosi niesamowitą wieść. Poganie też mają dostęp do obietnic, które niegdyś zarezerwowane były tylko dla Izraela. W liście do Efezjan pisze, czytając to, czytając ten list, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Kiedyś nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale teraz Bóg objawił nam niesamowitą rzecz. Mianowicie, że i poganie są współuczestnikami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. W innym miejscu pisze, On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z Żydów i pogan, powstała jedność, jedno ciało. I zburzył w swoim ciele, stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie z dwóch jednego, nowego człowieka i pojednać obydwu, Żydów i pogan, z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Jak może pamiętacie, to był największy problem pierwszego Kościoła, bo wielu Żydów, nawet wierzących Chrystusa, nie chciało się z tym pogodzić. Nie chciało się z tym pogodzić, że i poganie mogą mieć przystęp do obietnic Izraela. Ale apostołowie mówili jedno, bardzo konkretnie, bardzo konsekwentnie. Owszem, oni nie są Żydami, ale w Chrystusie, chociaż pochodzą z innych narodów, chociaż nie są tacy jak my, stają się naszymi braćmi. I ostatnia rzecz, ta odnosząca się do powrotu Chrystusa. No nie chodzi tylko o to, że Chrystus przyjdzie, żeby nas pocieszyć, żeby zabrać tych, którzy należą do Niego. Kiedy Chrystus przyjdzie, On przyjdzie po to, żeby objąć władzę nad całym światem. Na początku Ewangelii jest dziwna historia, bo to wydaje się, że to szatan panuje nad światem. I często ten fragment przywoływany jest nawet jako uzasadnienie, że bawienie się w politykę, zajmowanie się polityką, to tak naprawdę jest wchodzenie w domenę szatana. Kiedy szatan kusił Jezusa, powiedział, dam Ci tę władzę i chwałę wszystkich królestw, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, oto cała ona Twoja będzie. Szatan mówi, to do mnie należy władza. To do mnie należą królestwa, to do mnie należą władcy i królowie całej tej ziemi. Ale jak chcesz, jeśli mi się pokłonisz, oddam ci to wszystko. Ojciec kłamstwa. Nigdy nie wiadomo, czy mówi prawdę, czy kłamie. Ale Jezus, nawet gdyby to była prawda, nie podejmuje tej oferty i mówi: napisano, że tylko Panu Bogu swemu będziesz oddawać pokłon i tylko Jemu służyć będziesz. I gdy czytamy resztę Ewangelii, tak naprawdę jest zupełnie inny obraz. To nie szatan włada nad ziemią, ale władza zawsze należy do Boga i należy do Jego pomazańca, do Chrystusa. Bo kiedy później apostoł Paweł szczególnie opisuje, co wydarzyło się tego dnia, kiedy Chrystus poszedł do nieba, mówi: Chrystus już wtedy objął panowanie nad całym światem, w tych wszystkich duchowych sferach i przyjdzie czas, że obejmie panowanie także fizycznie nad każdym z nas tu na ziemi. Bóg wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie można wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. Wszystko poddał pod nogi Jego. Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, zasiadł na tronie i kiedy powróci, powróci jako król, żeby rozciągnąć swoje panowanie też nad tą rzeczywistością, która nam jest najbliższa. W Księdze Objawienia, kiedy wysyła listy do 7 kościołów, do 7 zborów, mówi: toczycie walkę, walkę, w której wydaje wam się, że jesteście na straconej pozycji, ale bądźcie wytrwali, bo jeżeli zwyciężycie przez wytrwałość, będziecie siedzieli razem ze mną na moim tronie. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będzie jak skruszone, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kiedy Jezus pozwolił, żeby kapłani razem z Rzymianami ukrzyżowali Go w tamto święto Paschy, wcale nie zrzekł się panowania nad światem. Wręcz przeciwnie, w zupełnie inny sposób niż myśleli ludzie, On to panowanie ustanowił. I kiedy odszedł do nieba, nie odszedł tam po to, żeby poczekać na zebranie sił, aż będzie mógł wrócić tu na ziemię, żeby zrobić porządek, ale odszedł po to, żeby zasiąść na tronie i panować. I to jest przesłanie, które głosili apostołowie. Jezus jest Panem. Jezus jest Królem. I któregoś dnia powróci i zaprowadzi swój porządek, swoje królestwo tu na ziemi. I o tym właśnie opowiada ta ostatnia księga Pisma Świętego, Księga Apokalipsy, najbardziej polityczna ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Bo ona mówi, że oto przyjdzie czas, kiedy każda ludzka władza, która wynosi się przeciwko Bogu, upadnie, a Bóg sam rządzić będzie światem. Kiedy czytamy, że gdy zatrąbił 7 anioł, nie będziemy teraz wchodzili w samą Księgę Objawienia, ale ona opisuje historię tego, co będzie działo się w przyszłości, odezwały się w niebie głosy: panowanie nad światem przypadło Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Później anioł, który oprowadza Jana przez tę wizję, mówi: chodź, pokażę Ci sąd nad wielką przeteczniczą, która rozsiadła się nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Na czole jej było tajemnicze imię, Wielki Babilon, matka wszetecznicz obrzydliwości ziemi. Wody, nad którymi się rozsiadła, to ludy, tłumy, narody i języki. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. I będą walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Wizja kobiety zasiadającej na zwierzęciu, zasiadającej na bestiach, czasami mówimy, to tak naprawdę ucieleśnienie wszelkiej ludzkiej władzy, która sprzeciwia się Bogu i Jego ludowi. Wszelkich naszych ludzkich pomysłów na to, co my możemy sami jako ludzie zrobić bez Boga, nie patrząc się na Niego albo robiąc to wbrew, przeciw Niemu. I w tamtym czasie zdecydowanie ucieleśnieniem czy spełnieniem tej wizji był Rzym, Cesarstwo Rzymskie. Wielkie miasto, które panowało nad wszystkimi innymi narodami i wszystkie narody, które chętnie poddawały się pod jego panowanie. I Jan, opisując tą swoją wizję, mówi: ale wiecie co? Już niedługo Bóg zrobi z tym porządek. Już niedługo to wielkie miasto upadnie i nie będzie go. W tamtych czasach powiedzieć coś takiego, że historia Rzymu, że przeznaczenie Rzymu jest już właściwie postanowione i to wielkie cesarstwo niebawem upadnie, to były bardzo odważne, polityczne słowa. Ale taką właśnie historię opowiada nam Księga Objawienia. Upadł, upadł wielki Babilon. Upadła, upadła wszelka ludzka władza. Biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. Jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. A kiedy Bóg rozprawi się z wszelką ludzką władzą, która mu się sprzeciwia, będziemy wołali: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Jak pisze Jan, mówi: widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. A z jego ust wychodzi miecz ostry, którym miał podbić narody i będzie nimi rządził łaską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Księga Apokalipsy mówi: Bóg przyjdzie i zrobi porządek. Jezus powróci i On zapanuje nad tą ziemią. W Cesarstwie Rzymskim jednym z najważniejszych deklaracji było poddanie się władzy cesarza. Chociaż patrząc z perspektywy prześladowań chrześcijan, myślimy, że Rzymianie byli wrodzy innym religiom, to jest fałszywy obraz. Rzymianie tak naprawdę byli bardzo, bardzo tolerancyjni wobec różnych religii. Pozwalali podbitym przez siebie ludom zachować ich wierzenia pod jednym warunkiem, że uznają władzę cesarza, że uznają władzę Rzymu, że złożą wyznanie, jakie mieli złożyć wszyscy w tamtym cesarstwie, że to cesarz jest władcą, że to cesarz jest panem, że to cesarz, jak później nawet wymagano od nich, jest Bogiem. Ale to było wyznanie, którego żaden chrześcijanin, żaden apostoł, żaden człowiek wierny Chrystusowi nie zgodziłby się złożyć. Gdyby chrześcijanie ulegli, gdyby chrześcijanie zrezygnowali tylko z tej jednej kwestii, z tego jednego wyznania, nie byłoby prześladowań. Ale ponieważ nie chcieli powiedzieć: cesarz jest Panem, wielu z nich poniosło śmierć. Nie tyle za wiarę z perspektywy Rzymu, co za swoje nieposłuszeństwo polityczne. Nie dlatego, że wierzyli w jakiegoś Boga, bo Rzymianie pozwoliliby im wierzyć w dowolne bóstwo. Tysiące bóstw do wyboru. Ale dlatego, że nie chcieli uznać władzy cesarza nad sobą i nad całym światem. Kiedy kazano im powiedzieć: cesarz jest Panem, oni mówili: nie, to Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Nigdy nie było i nigdy nie będzie odważniejszej politycznie deklaracji, jaką możemy złożyć także my współcześnie, jaką złożyli tamtejsi chrześcijanie. Nie cesarz, ale Jezus jest Panem. To są polityczne słowa. To jest powiedzenie władzy świeckiej prosto w oczy: nic nie znaczycie. W skali całego świata, w skali całej historii nic nie znaczycie. To Bóg jest władcą, to Jezus jest Panem. Panem Panów i Królem Królów. I za tą polityczną deklarację oddawali życie. Dalej jest wiele miejsc, gdzie ludzie, którzy odważają się mówić wprost: Jezus jest Panem, tracą z tego powodu życie. I chociaż nam wydaje się, że to jest głównie deklaracja religijna, to nie jest tylko religijna. To jest deklaracja, która w swojej istocie jest polityczna, która mówi o tym, że bez względu na to, jak bardzo my, ludzie, próbujemy sobie ułożyć ten świat na swój porządek, i tak nam się nie uda. Wszelka władza, która przeciwstawia się Bogu, upadnie. Więc kiedy mówimy, kiedy śpiewamy: Jezus jest Panem, powtarzamy za pierwszymi chrześcijanami nie cesarstwo rzymskie, ale Bóg włada nad historią i nad czasem. Dla nas te słowa nie brzmią tak mocno, dlatego że już dzisiaj niewielu jest królów, niewielu, słowo Pan też już przestało być czymś takim wielkim. Mamy wielu panów dookoła siebie, nawzajem tytułujemy siebie Pan, Pani, stało się to tytułem grzecznościowym. Ale Pan w ujęciu biblijnym może być tylko jeden. Władca najwyższy może być tylko jeden. Deklaracja, która płynie z Pisma Świętego, bardzo polityczna deklaracja, mówi: i tylko Chrystus, tylko Bóg jest tym Panem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to nie prezydent Stanów Zjednoczonych ani prezydent Rosji decyduje o lotach świata, ale Pan, nasz Bóg, Jezus Chrystus. Nie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, nie nasz prezydent, nie nasz premier, ale Jezus Chrystus decyduje o tym, co dzieje się na świecie. I na razie nie musimy bać się tej deklaracji, ale może i w Polsce przyjdzie czas, kiedy powiedzieć głośno, powiedzieć prosto w oczy przedstawicielom władzy, nie wy rządzicie, ale Bóg tu rządzi, będzie wymagało od nas odwagi. Próbowaliście kiedyś wypowiedzieć te słowa z taką świadomością? Jezus jest Panem? Spróbujecie teraz? Na raz, dwa, trzy, dobrze? Raz, dwa, trzy. Jezus jest Panem. I to jeszcze raz. Jezus jest Panem. I jeszcze raz. Jezus jest Panem. Widzicie, jak aktywni politycznie jesteście? Ale to jest idea bycia apostołem. Nie tyle odcięcia się zupełnie od polityki, ale powiedzenia sobie samemu i całemu światu wokoło, tak, ten świat jest pokręcony, tak, ten świat nie jest taki, jak ma być, ale przyjdzie czas, kiedy Bóg sam to wszystko naprawi. Ostatnie trzy niedziele to ten czas, kiedy mówimy w naszym kościele dużo o polityce. Najczęściej nie przedstawiamy tego w ten sposób. Najczęściej nie mówimy o polityce, szczególnie w kontekście naszej polskiej polityki, wszystkich wyborów, które są przed nami. Ale postanowiliśmy, że akurat te wakacje chcemy trochę powiedzieć, bo czeka nas długi rok wyborczy, gdzie wiele się będzie mówiło o polityce i o postawie chrześcijan wobec tego. Nazwaliśmy ten cykl Królowie, Namiestnicy i Apostołowie. Po to, żeby patrząc na historię biblijną, na te trzy epoki, które tak naprawdę tam są, kiedy Izraelici stanowili sami o sobie, kiedy byli zniewoleni przez inne narody i kiedy przyjście Chrystusa zmieniło wszystko, żeby właśnie one poddały nam pewne idee, pewne zrozumienie tego, jakie mogą być nasze postawy wobec polityki, którą my mamy do czynienia tutaj wokoło. I mówiliśmy, że ci królowie, namiestnicy, apostołowie mogą stać się takimi symbolami tego, jak my patrzymy na zaangażowanie polityczne nas, współczesnych chrześcijan. Że królowie to mogą być ci z nas, którzy uważają, że powinniśmy sięgać po władzę, kiedy tylko możliwe, i współczesny system demokratyczny w jakiś sposób nam to umożliwia. Namiestnicy to ci, którzy uważają, że nie powinniśmy może wchodzić w władzę, bo władza, szczególnie taka jak jest w współczesnym świecie, jest brudna i ciężko tam o chrześcijańskie wartości, ale gdy to tylko możliwe, powinniśmy z władzą współpracować po to, żeby stawać w obronie ludu Bożego, stawać w obronie praw Ewangelii. I są apostołowie, czyli ci z nas, którzy mówią, nie będziemy zajmować się tą bieżącą, krajową polityką, ale skupimy się na tym, żeby głosić Ewangelię. I tak naprawdę apostołowie to nie są ludzie apolityczni, tylko ludzie, którzy składają bardzo odważną deklarację, która wykracza daleko poza współczesną, obecną politykę, jaką mamy wokół siebie. Gdyby to zobrazować w formie wykresu, powiedzielibyśmy, że apostołowie to ludzie, którzy żyją już w innym świecie. Bo kiedy Chrystus powiedział, że Królestwo Boże jest wśród was, On nie kłamał, On nie żartował, On nie próbował nas pocieszyć. On mówił prawdę. Boże panowanie, które kiedyś urzeczywistni się w całym tego słowa znaczeniu, już zaczyna manifestować się pośród nas. Jeżeli należysz do Chrystusa, jeżeli masz Jego Ducha, to już tak naprawdę żyjesz, a przynajmniej powinieneś żyć w Jego Królestwie. I apostołowie to są ludzie, którzy chociaż żyją jeszcze na tym świecie, tak naprawdę należą już do innego świata, który nastanie, kiedy Chrystus powróci. Choć żyjemy na tym świecie, nie jesteśmy już z tego świata. I apostołowie mówią, i apostołowie skupiają się na tym, żeby teraz wszystkim innym wokół powiedzieć, że nadchodzi nowy świat, że Bóg przemieni tę ziemię. I starają się, żeby w ich życiu manifestowało się to już tu i teraz. Te trzy postawy, królowie, namiestnicy i apostołowie, mogą też nam posłużyć w rozróżnieniu tego, jak różni chrześcijanie, czy jak różne kościoły podchodzą do spraw politycznych. I powiedzieliśmy my, że my jako Kościół, jako społeczność chrześcijańska jesteśmy Kościołem apostołów. Czyli nie wchodzimy w tą bieżącą politykę, nie dlatego, że jesteśmy apolityczni. Jak widzicie, za każdym razem, kiedy śpiewamy Jezus jest Panem, jesteśmy bardzo polityczni. Ale dlatego, że nie tą współczesną polityką chcemy się zajmować, ale tą wielką. Tą, która jest z Bożej perspektywy. Ale są różne kościoły do tego podchodzą. W naszym kraju najbardziej charakterystycznym, można powiedzieć, przedstawicielem kościołów królów jest prawdopodobnie Kościół katolicki. I zaangażowanie Kościoła katolickiego w politykę coraz częściej spotyka się z niechęcią znacznej części społeczeństwa. Wiecie, to nie do końca jest takie złe, jeśli można powiedzieć. Kościół katolicki to zaangażowanie polityczne, to bycie królami, to sprawowanie władzy, kiedy to możliwe, w pewnym sensie ma we krwi. Dlatego, że wywodzi się wprost z kościoła rzymskiego, od biskupów Rzymu, którzy chociażby przez to, że byli w Rzymie, w samej stolicy, uważali, że powinni w jakiś sposób sprawować władzę czy wpływy także nad inną częścią chrześcijaństwa, innymi częściami cesarstwa. Ale w pierwszych wiekach wcale tak nie było. W pierwszych wiekach Kościół rzymski tak naprawdę odgrywał marginalną rolę w rozwoju Kościoła. To, co było najważniejsze w pierwszym, drugim, trzecim, nawet jeszcze czwartym wieku, działo się tak naprawdę w Azji Mniejszej, na terenie współczesnej Turcji, Syrii, Palestyny i Egiptu. To tam działali wielcy teolodzy, to tam rozstrzygano wielkie spory teologiczne. Teologia wczesnego Kościoła była teologią, która odbywała się w języku greckim, a nie łacińskim. Bez względu na to, co próbowali podnieść biskupi Rzymu. I chyba jeszcze większym ciosem było to, kiedy Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, który nie tylko pozwolił chrześcijaństwu nagle sięgnąć po władzę, on również przeniósł stolicę cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola, na wschód, do dzisiejszej Turcji, do Istambułu. I w związku z tym Rzym tak naprawdę zaczyna tracić znaczenie nawet w sensie politycznym. I wydawało się przynajmniej na początku IV wieku, że tak naprawdę i Kościół rzymski będzie coraz bardziej marginalny. Tylko, że ten upadek polityczny cesarstwa rzymskiego, szczególnie w tej zachodniej części, sprawił, że również władza cywilna zaczęła zawodzić. Pojawiły się różne plemiona germańskie, które zaczynały najeżdżać Rzym. Nie raz, ale wielokrotnie. I mieszkać w Rzymie w tamtych czasach to nie była żadna przyjemna rzecz. To wielkie cesarstwo rzymskie, które kiedyś władało światem, tak naprawdę przestawało istnieć. To, co ważne, działo się na wschodzie. I wtedy, kiedy zabrakło tej władzy cywilnej, to tak naprawdę Kościół, biskupi Rzymi stali się tym, co pozwoliło cywilizacji zachodniej przetrwać. Bez względu na to, co myślicie o Kościele katolickim, tego nie wolno odmówić. Cywilizacja zachodnia, europejska cywilizacja zachodnia istnieje dzięki Kościołowi katolickiemu. Bo kiedy zabrakło Rzymu, który stanowi tą państwowość, to tak naprawdę chrześcijaństwo rzymskie zbudowało zręby jakiejkolwiek wspólnej kultury. Opanowało ten chaos, który tam powstał. Ale jednocześnie Kościół katolicki, czując się odpowiedzialny, bo to było wtedy potrzebne, zaczyna też myśleć w kategoriach tego, jak panować nad tymi terenami. I te rzeczy zostały już w pewnym sensie jakby w takim DNA Kościoła. Że kiedy to tylko możliwe, papieże starali się wpływać na wybór królów. Kiedy tylko możliwe, starali się rządzić innymi narodami. Niektórzy z rządzy władzy, niektórzy z dobrze pojmowanej odpowiedzialności. Ale ślady tej postawy znajdujemy w Kościele katolickim aż do dzisiaj. Jeżeli chodzi o namiestników, najbardziej charakterystycznym kościołem namiestników jest Kościół prawosławny. Kościół prawosławny, ten, który jest na wschodzie Europy, ten, który był w Azji Mniejszej, tak naprawdę nigdy nie próbował sięgać po władzę, dlatego że tam władza cywilna zawsze była silna. I on raczej skupiał się na tym, żeby z władzą współpracować. Ale nam bardziej znane jest to wydanie Kościoła namiestników bardziej w kontekście różnych wyznań protestanckich. Bo nie mówimy też o tym często, ale reformacja była tak samo ruchem politycznym jak religijnym. I gdyby nie polityka, prawdopodobnie nie byłoby reformacji. Chodziło o to, że w tamtych czasach książęta niemieccy zaczynali już z niechęcią patrzeć nad panowanie cesarza rzymskiego. Próbowali znaleźć swój własny sposób na niezależność, więc kiedy Marcin Luther, wcale nie chcąc zakładać nowego kościoła, wcale nie chcąc robić niczego nowego, wystąpił przeciwko nadużyciom w kościele katolickim i kościół rzymski próbował go uciszyć, to dzięki wsparciu książąt niemieckich tak naprawdę te jego idee zaczęły się rozwijać. To książęta niemieccy powiedzieli, nie może tak dalej być. Nie może być tak, że ktoś przyjeżdża z Rzymu, nie znając sytuacji tu, teraz, jaka panuje na naszych terenach, będzie nam mówił, co mamy robić. I oni zbuntowali się przeciwko władzy Rzymu, władzy cesarza, który panował z nadania Rzymu. I od tego czasu też wiele tych kościołów protestanckich ma tą postawę. Pewnie słyszeliście o kościołach państwowych. Wiele kościołów wywodzących się z reformacji tak naprawdę poddanych jest władzy państwowej. Korzysta z ochrony i różnych przywilejów. I nawet o tym nie myśli, żeby sięgać po władzę polityczną, a raczej, żeby zachować dobre relacje z władzą, która już panuje. Ale była też trzecia grupa. Grupa, którą nawet ciężko jest nazwać, bo tak naprawdę to było wiele różnych środowisk. Czasami nazywamy to reformacją radykalną, czasami anabaptystami. Ludzie, którzy kiedy pojawiła się wolność religijna, kiedy na nowo sięgnęliśmy do Pisma Świętego, zrozumieli, że tak naprawdę to, co tam czytamy, co Bóg mówi do nas wprost w swoim Piśmie Świętym, daleko odbiega od tego, co przejęli z tradycją kościołów, do których wcześniej należeli. Charakterystyczne, najbardziej charakterystyczne grupy to różnego rodzaju anabaptyści. Tutaj akurat na tym obrazie jest Menno Simons, który jest jednym z założycieli tak zwanych menonitów. Ich sytuacja była taka, że nie mieli wsparcia ani jednej, ani drugiej strony politycznej. Ani tej, która utożsamiała się z Kościołem Rzymskim, ani tej, która utożsamiała się z kościołami narodowymi protestanckimi. Tak naprawdę byli tępieni i przez jednych, i przez drugich. I oni gdzieś z założenia odcinali się od władzy politycznej, od sięgania po władzę polityczną. Wiele z tych kościołów poszło nawet bardzo mocno zarysowany pacyfizm. My nie jesteśmy z tego świata i nie chcemy mieć nic z tym wspólnego. Pojawił się tak zwany ruch wolnych kościołów, które w samej swojej idei mają to, że my jako chrześcijanie jesteśmy oddzieleni od władzy politycznej. Owszem, ona istnieje wokół nas, ale ona nie jest naszą sprawą. I akurat ten kościół, ta denominacja, z której my się wywodzimy, do której należymy, wywodzi się z tego nurtu wolnych kościołów. Dlatego też częścią nawet naszej tożsamości jest to, że za bardzo nie angażujemy się w politykę. Przynajmniej nie tą, na takim lokalnym znaczeniu. Ale tak jak mówiliśmy, to wcale nie znaczy, że my indywidualnie, jako każdy z nas, nie możemy czy nie powinniśmy angażować się w politykę na każdym z tych trzech poziomów. Możecie być królami, możecie być namiestnikami, możecie być apostołami. Chociaż może nie tak. Bez względu na to, czy jesteście królami, czy namiestnikami, apostołami musicie być, bo inaczej tak naprawdę nie można mówić, że jesteście chrześcijanami. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim apostołami. A jeżeli ktoś z nas decyduje się robić coś więcej, powinien i może to robić tylko w oparciu o naszą tożsamość jako apostołów. Wszyscy jesteśmy apostołami. Niektórzy z nas będą również królami, gotowymi sięgać po władzę, kiedy to możliwe. Inni z tą władzą współpracować, czyli to, co nazywamy namiestnikami. Ale wszyscy, bez względu na to, jaką rolę, jaką wizję, jaką drogę zaangażowania politycznego bierzecie sobie, wszyscy jesteśmy poddani temu wyznaniu, które towarzyszy chrześcijaństwu od początku. Jezus jest Panem. I myśląc o różnych wskazówkach dotyczących naszego zaangażowania politycznego, tak naprawdę to w tych trzech prawdach apostolstwa powinniśmy upatrywać naszej tożsamości. Nie nasza to rzecz znać czas i chwilę, ale my będziemy mu świadkami aż po krańce ziemi, aż przyjdzie tak, jak został wzięty do nieba. Nie nasza to rzecz znać czasy i chwilę. Nie tyle chodzi o czasy i chwilę, ale to nie nasza rzecz tak naprawdę zajmować się tylko doczesnością i ustawianiem doczesnego świata. Paweł pisał do Tymoteusza: cierp ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, bo żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Kiedy Chrystus powiedział: królestwo moje jest nie z tego świata, królestwo moje nie jest stąd, nie chodziło mu o to, że ono jest tylko w świecie duchowym, tylko w sferze duchowej, ale że tego królestwa Bożego nie da się zaprowadzić ludzkimi sposobami, doczesnymi pomysłami, naszymi ludzkimi koncepcjami, które miałyby zaprowadzić powszechny dobrobyt, pokój, bezpieczeństwo i oddawanie chwały Bogu. Teraz powiem rzecz może kontrowersyjną, dlatego że czasami nawet w naszym kościele używamy takich słów. Tak naprawdę w Biblii nie znajdziecie sformułowania budować Królestwo Boże. Biblia mówi o tym, że mamy się budować w Chrystusie, że mamy budować jedni drugich jako Kościół, ale Królestwa Bożego nie da się budować. Królestwa Bożego możemy szukać. Królestwo Boże możemy głosić. O Królestwie Bożym możemy opowiadać. O Królestwo Boże możemy prosić i modlić się. Królestwo Boże powinno manifestować się w nas, ale tak naprawdę nie możemy go budować. Dlatego, że Boże panowanie jest Jego dziełem. Że Boże Królestwo jest tak naprawdę tym, co On dokona. Jeżeli Bóg potrzebowałby, żebyśmy to my jako ludzie cokolwiek zbudowali dla Niego, to tak naprawdę nie o biblijnym Bogu mówimy. Jeżeli kiedykolwiek my będziemy próbowali was zachęcać do jakiejś działalności politycznej, mówiąc, że to jest budowanie Królestwa Bożego, to niestety to bardziej będzie przypominało budowanie naszych własnych królestw. Bóg nie zostawił nam planu budowy, mówiąc: zbudujcie, co wam się uda, jak ja przyjdę, to ja zbuduję resztę. On mówi: ja przyjdę, ja zaprowadzę porządek. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my budowali jakieś różne swoje własne pomysły, ale żebyśmy oddali cześć Bogu, który zaprowadzi swoje królestwo. Będziemy mu świadkami aż po krańce ziemi. To jest rzecz, która dla mnie jest taka bardzo ważna w kontekście nawet obecnych wydarzeń. Dla pierwszego kościoła największym problemem były napięcia, dzisiaj byśmy powiedzieli, etniczne, narodowościowe, między jednymi a drugimi, między poganami a Żydami. I apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, mówi: pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie, nazywani nieobrzezanymi, byliście bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. W innym miejscu pisze: odnawiajcie się na podobieństwo Chrystusa, i w tym odnowieniu nie ma ani Greka, ani Żyda. Nie ma nieobrzezania, ani nieobrzezania, scyty, ani obcokrajowca, wolnego, ani niewolnika, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Ideałem pierwszego kościoła było tak naprawdę wykraczanie poza wszelkie etniczne, poza wszelkie narodowościowe ograniczenia czy tożsamość. Dlatego też, kiedy mówimy o polityce i o chrześcijańskim zaangażowaniu w polityce, musimy być świadomi jednego. Nie ma czegoś takiego jak wybór innego narodu, którym teraz Bóg się zajmuje zamiast Żydów. To nie jest tak, że Bóg odstawił na bok Żydów po to, żeby teraz zająć się Polakami. Nie wiem, jak to powiedzieć tak wprost, ale nie można połączyć patriotyzmu z chrześcijaństwem. To przynajmniej jest moje osobiste zdanie. Możemy być patriotami, powinniśmy być patriotami, ale jeżeli uważacie, że Bóg wybrał nas, Polaków, żeby wywyższyć nad innymi narodami, to nie o Bogu Biblii mówimy. To nie jest tak, że Bóg wybrał sobie jakikolwiek inny naród po to, żeby teraz pokazać innym narodom, że akurat ci są lepsi. Nie jesteśmy fanami Unii Europejskiej. W sensie biblijnym to jest kolejny ludzki twór, który tak naprawdę powstaje przeciwko Bogu. Ale jedną rzecz zaczerpnęli z chrześcijaństwa. Wyjście poza narodowościowe różnice. Kiedy mówimy, że Kościół jest katolicki, Kościół jest powszechny, to tak naprawdę mówimy o tym, że nieważne jest, z jakiego kraju pochodzisz. Nieważne jest, jaka jest twoja grupa etniczna. Nieważne, czy jesteś Polakiem, Rosjaninem, Niemcem, Czechem, czy jakkolwiek inne narody, z którymi mamy skomplikowane relacje. Jeżeli jesteś w Chrystusie, nie ma Greka ani Żyda, nie ma Polaka ani Rosjanina, nie ma Polaka ani Niemca, nie ma Polaka ani Czecha. To jest nieważne. Dlatego też, przynajmniej moim osobistym zdaniem, nie może być polityki, która polega na tym, że budujemy wielką Polskę, a jeżeli już, to nie będzie to polityka chrześcijańska. Bóg, który miałby obrać sobie Polskę na nowego Mesjasza narodów, to nie jest ten Bóg, o którym czytamy w Biblii. Bo tak naprawdę apostołowie głosili jedno, że Bóg, który już wcześniej miał naród wybrany, postanowił rozszerzyć swoje błogosławieństwo na wszystkie inne narody. Więc kiedy będziemy angażować się w politykę, pamiętajmy o tym. Bóg nigdy nie stanie po naszej stronie, przeciwko jakiemuś sąsiedniemu narodowi. Bóg staje po stronie uciskanych po to, żeby przeciwstawić się wszelkiej władzy, która jest niegodziwa. I trzecia rzecz, przyjdzie jak został wzięty do nieba. Biblia mówi wprost, że wszystkie ludzkie władze upadną. Że gdy baranek zjął szóstą pieczęć, wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie i bogacze i mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach, wołając: padnijcie na nas, bo kto się ostanie przed gniewem baranka. I dlatego też w innym miejscu Paweł pisze o Tymoteusza: bądź bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów, pan panów. Tutaj te słowa odnoszą się do Boga Wszechmogącego. W dziejach, przepraszam, w Księdze Apokalipsy odniesione są do Chrystusa. Bez względu na to, co dzieje się wokoło, bez względu na to, kto nad nami panuje, tak naprawdę my zawsze powinniśmy pamiętać, że to Chrystus jest władcą nad całym narodem, że to Bóg panuje nad całym światem. Bez względu na to, jakie będą wyniki najbliższych wyborów, bez względu na to, jakie są twoje sympatie polityczne, bez względu na to, jak patrzysz na to, co dzieje się w Polsce, jako chrześcijanin musisz pamiętać jedno. Żadna władza nie może równać się z władzą Bożą. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 1992 roku, do szkoły biblijnej, spędziłem tam 3 lata. Wylądowałem tam w maju, a w listopadzie odbywały się tam wybory prezydenckie. Może dla niektórych z was 92 rok to zamierzchłe czasy, więc przypomnę. Prezydentem, który wtedy rządził, był George Bush, ale senior, który nastał po 8-letnich rządach Ronalda Reagana. Pochodził z partii republikańskiej, z którą tak naprawdę chrześcijanie ewangelikalni w Stanach Zjednoczonych najbardziej się utożsamiali. Jeżeli myślicie, że Kościół katolicki w Polsce jest zaangażowany w politykę, to jeszcze nie widzieliście chrześcijan ewangelikalnych w Stanach Zjednoczonych. W porównaniu z nimi nawet nasz Kościół katolicki jest bardzo powściągliwy politycznie. Przeciw niemu do wyborów stawał Bill Clinton, wywodzący się z partii demokratycznej, który przez chrześcijan prezentowany był niemalże jako antychryst, jako usposobienie zła. I pamiętam te swoje pierwsze miesiące w szkole biblijnej pośród chrześcijan, którzy byli zaangażowani politycznie. Ile było modlitw, ile było rozmów, ile było deklaracji tego, co Bóg uczyni w Stanach Zjednoczonych. Że jeżeli by Clinton został prezydentem, to niemalże byłoby tak jak koniec chrześcijaństwa. Że Bóg musi wstawić się za losami politycznymi tego narodu. Bush musi wygrać, bo inaczej co stanie się z tym wielkim narodem? 3 listopada 1992 roku zwyciężył Bill Clinton. I to z bardzo dużą przewagą. To wybory były we wtorek. Oni akurat mają tak dziwnie. Nie tak jak my w niedzielę, ale w środku tygodnia. Mieliśmy nabożeństwa 4 razy w tygodniu, ale w ogóle od samego poranka w środę była dziwna atmosfera w szkole. Bo te wszystkie deklaracje, wszystkie modlitwy, niemalże wszystkie proroctwa nagle okazały się, niczego nie zmieniły. Bill Clinton wygrał, nie George Bush. Nie ten namaszczony przez Boga, ale ten, który wydawał się być Bogu wrogi na wszelki możliwy sposób. I kiedy zasiedliśmy w ławkach na naszym studenckim nabożeństwie, atmosfera była naprawdę ciężka i dziwna. I dopiero kiedy lider uwielbienia stanął przed nami i powiedział, bez względu na to, co się stało, Chrystus nadal jest Bogiem, zmieniła się perspektywa ludzi. I powiem wam, przez 3 lata nie pamiętam takiego podniosłego czy takiego radosnego uwielbienia. Kiedy mogliśmy odnieść, ja jako Polak patrzę na to może trochę z boku, ale ta atmosfera udzielała się wszystkim. Odwrócić wzrok od polityki tu i teraz, od tego, kto jest prezydentem, a zobaczyć tego, kto jest nadal królem królów i panem panów. I on powiedział wprost, nieważne, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, Jezus Chrystus jest panem panów i królem królów. Nie miałem pojęcia, jak potoczy się historia naszego narodu. Nie miałem pojęcia, jakie będą wyniki wyborów. Nawet nie do końca mnie interesuje, czy to będzie się według moich przekonań, czy według waszych przekonań. Ale powiem wam, że każdej niedzieli, która będzie po tych wyborach, pierwszych, samorządowych, później parlamentarnych, czy prezydenckich, bo nie pamiętam, które są pierwsze, kiedy przyjdziecie tutaj do kościoła, usłyszycie tę samą wieść. Bez względu na to, kto panuje w naszym kraju, to Jezus Chrystus jest nadal królem królów i panem panów. I żadna władza nie jest w stanie mu się przeciwstawić. I kiedy, tak jak dzisiaj za chwilę, staniemy przed stołem pańskim, tak naprawdę składamy po raz kolejny to samo wyznanie. Jezus jest Panem. I kiedyś powróci, żeby zaprowadzić swój porządek. Wiecie, my chrześcijanie jesteśmy bardzo politycznymi ludźmi. Tylko nasza polityka ma troszeczkę inną perspektywę. Nie do najbliższych wyborów. Nie kto utrzyma się przy władzy. Chrystus jest Panem. Jezus jest Panem. I za każdym razem, kiedy sięgacie po ten chleb i po ten kielich, to właśnie wyznajecie. I za każdym razem, kiedy sięgacie po ten chleb, po ten kielich, mówicie, że czekamy. Czekamy, aż Bóg przyjdzie i zapanuje w całości. Zapanuje nad wszystkim. Ustanowi swój porządek. Jesteśmy apostołami. Odkładamy na bok to doczesne. Skupiamy się na tym, żeby łączyć, a nie dzielić, nawet jeżeli dzielą nas jakieś podziały narodowościowe. I patrzymy na tego, który powróci, aby zaprowadzić Bożą sprawiedliwość. Tyle na temat polityki. Ale nigdy nie uważajcie, że kiedy przyjdziecie tu za niedzielę, to nie będzie polityczna rzecz. Za każdym razem, kiedy przeciwstawiasz się ludzkiej władzy i wyznajesz, że Jezus jest Panem, jesteś chrześcijańskim politykiem.